Sprawa pani Joanny elektryzuje teraz całą Polskę. Ale czy w tej sprawie chodzi tylko o aborcję? Czy może pokazuje ona o wiele więcej na temat stanu naszego państwa i stanu służb? Czy Polacy mogą się czuć bezpiecznie w kraju? Nad tym zastanowimy się w dzisiejszym programie, a w kolejnych częściach porozmawiamy m.in. o polskiej gospodarce, o tym, co się dzieje w Ukrainie, a także o kolejnej wypowiedzi Krzysztofa Skiby w polemice z Patrykiem Jakim. Już teraz czekam na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Falek, zapraszam. Witajcie, dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Falek.
Witam tradycyjnie ciebie. Już, tak?
Serdecznie,
z tobą
tak.
W studiu.
Już tradycyjnie.
Witam ciebie i witam was, drodzy widzowie.
Ja zachęcam was do zaangażowania się. Możecie brać udział w sądzie, na czacie mamy sondę. Kiedy widzisz policjanta, czy czujesz się bezpiecznie, czy masz neutralne uczucia, czy może boisz się, czujesz obawę, sonda też w mediach społecznościowych, także zachęcam, żebyście głosowali, ale także pisali swoje właśnie odczucia związane z policją, ponieważ o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Sprawa pani Joanny. O co dokładnie chodzi? Pani Joanna zadzwoniła do swojej lekarki, psychiatry, po tym, jak wzięła tabletkę poronną i zadzwoniła właśnie do swojej lekarki i wtedy pani, jej lekarka zadzwoniła na 112 i powiadomiła o tym służby. W jej domu zjawiła się karetka, pogotowie, policja, zabrano ją do szpitala, później właśnie dużo różnych jest wskazywanych nieprawidłowości, jakie w tej sprawie zaszły. Moje pytanie jest takie, czy właśnie Polacy mogą czuć się bezpiecznie w naszym kraju?
Może samo tło, tak? No, sprawa jest kontrowersyjna w dzisiejszych czasach w Polsce, no bo PiS doprowadził swoimi decyzjami do tego, że kompromis aborcyjny, który funkcjonował w Polsce po 1989 roku i funkcjonował przez prawie 30 lat, no, został, można powiedzieć, przez PiS zniszczony i PiS zaostrzył prawo antyaborcyjne do tego stopnia, że penalizowane jest no nie samo przeprowadzenie, można powiedzieć, no, przeprowadzenie aborcji, no, ale jeżeli ktoś weźmie samą pigułkę, czyli załóżmy ktoś, kobieta, tak, oczywiście sama dokona, można powiedzieć, aborcji, no to,
no to nie jest karalne.
Nie jest karalne, ale pomocnictwo jest karalne. I w tym momencie doszło do wielu sytuacji, przecież dochodziło, przecież całe ostatnio marsze były na ten temat, protesty społeczne, po tym jak kobiety również umierały w szpitalach, gdzie w przypadku zagrożonej ciąży no nikt im nie ratował życia, nie pomagał, bo też lekarze boją się ze względu na to, że tam już czyha prokurator Ziobry pod drzwiami, prawda, boją się reagować w sytuacji, gdy jest zagrożone życie matki, trzeba wybrać, tak? Czy życie dziecka, czy życie matki. Tutaj nie było takiej sytuacji, tutaj kobieta sama dokonała aborcji. Nie muszę chyba mówić po raz kolejny, że jesteśmy przeciwnikami aborcji, tak? Uważamy ją, czy ja osobiście uważam za zabijanie własnych dzieci, zabijanie dziecka, ale jakby powiedzieć, no niektórzy ludzie takiego wyboru dokonują, prawda? Niektórzy ludzie tak robią. Później mogą być takie sytuacje, jak tutaj podobno było, że ta kobieta, mając wyrzuty sumienia i tak dalej, czy wcale się nie dziwię, zadzwoniła po pomoc do lekarza i lekarz, no, poradzić się, co zrobić i tak dalej. I lekarz, przynajmniej takie też wychodzą informacje, lekarz po około godzinie rozmowy zadzwonił z informacją, że ta kobieta może popełnić samobójstwo i dlatego potrzebna jest jej pomoc. I tutaj wchodzi państwo, I tutaj zaczyna się kłopot i problem, ponieważ wygląda na to, że niestety państwo nie działało, czy służby, tak, konkretnie policja nie działała po to, żeby pomóc tej pani poradzić sobie z tą traumą, tylko działała szukając winnego przestępstwa. Tak?
Mówi się właśnie tutaj o bezduszności policjantów przy tej sytuacji, przy tym właśnie jak pani Joanna została potraktowana. Skoro właśnie nie zostało to załatwione przez państwo w odpowiedni sposób, to jak powinno się państwo zająć tą sprawą?
No po pierwsze, PiS zbiera teraz owoce tego, co zrobił, tak? Czyli no, tak jak zasiali, tak teraz żną, że ludzie... tak jak mówię, nie popieram aborcji, odradzałbym, ale nie wsadzałbym do więzienia kogoś, kto dokonuje aborcji, bo czasami ludzie popełniają ten czyn, będąc zdesperowanymi, będąc niegotowymi do bycia matką, bycia ojcem, nie wiedząc, że są możliwości, żeby na przykład donosić ciążę, urodzić dziecko, oddać do rodziny zastępczej. Przecież wiele rodzin czeka na możliwość adoptowania dzieci. Także często młodzi ludzie zachodzą w ciążę i dla nich jest to niewyczekiwane dziecko, tak, niewyczekiwany potomek, tylko zaburzenie ich stylu życia, ich marzeń i tak dalej do jakiegoś, powiedzmy, życia bez dziecka, jakiegoś rozrywkowego życia. To jest, wiecie, szerszy temat, nie? Ale chodzi o to, że no tak, moim zdaniem, jeśli chodzi o aborcję, to narzędziem państwa powinno być edukowanie ludzi. Powinno być pokazywanie młodym ludziom. Nie zabijajcie swoich dzieci. Donoście, jeżeli nie chcecie mieć tego dziecka, donoście ciążę, urodźcie, przekażcie dziecko do adopcji. Tak? Zobaczcie, ile osób mogłoby dać świadectwo, ile osób dorosłych mogłoby dać świadectwo. Żyję, choć byłem, czy byłem niechcianym dzieckiem, bo później się, załóżmy, w trakcie życia dowiedziałem, że moi rodzice, załóżmy, no, myśleli o aborcji albo byli pod presją, żeby dokonać aborcji, ale zdecydowali się nie dokonywać w końcu i dzięki temu ja żyję, załóżmy, moje dzieci i tak dalej. Nie? Czy można zobaczyć, że wielu ludzi mogłoby świadczyć, nie? Że miałem być abortowany, a żyję. Tak? I wyobraźcie sobie, powiedzmy, świat beze mnie, tak? Moja rodzina niech sobie wyobrazi i tak dalej. Także myślę, że to jest delikatny temat i tutaj powinna być bardziej edukacja, niż to, co zrobił PiS. PiS rozwalił ten delikatny temat i wprowadził, można powiedzieć, zamordyzm, no tak jak to PiS robi, tak? Z Bogiem niestety na sztandarach robią zamordyzm, można powiedzieć, na modłę średniowieczną. W tym momencie jest taka sytuacja, że kobiety, które, załóżmy, no, zaszły w ciążę i nie chcą mieć dziecka, no to decydują się na same, bez opieki lekarza, na, powiedzmy, na takie sytuacje, albo wyjeżdżają za granicę i tak dalej, nie? No to powiedzmy, no trudno w naszym programie dzisiaj, też nie jestem ekspertem, nie jestem lekarzem, no ale mogę swoją opinię powiedzieć. Natomiast chodzi o to, że państwo wprowadziło sytuację, gdzie obywatel nie czuje się bezpieczny, gdzie kobiety nie czują się bezpieczne, gdzie mężczyźni też nie czują się bezpieczni, gdzie boją się lekarze, że jeżeli, powiedzmy, nie zareagują zgodnie z tym, jakim nakazują procedury, albo jakim nakazuje, nie wiem, dyrektor szpitala, który ma taki, a nie inny światopogląd, tak, i który wymaga na przykład, że nie wolno w tym szpitalu dokonać aborcji, choćby to groziło życiu kobiety. Przecież były takie sytuacje, tak, w szpitalach w południowej Polsce ostatnio. I ci ludzie boją się, i to jest wina PiS-u, że my nie jesteśmy bezpieczni w naszym kraju, bo PiS tak zniszczył, można powiedzieć, zaufanie między ludźmi i też tak zmienia i niszczy system, że władzę ma Ziobro, że władzę ma prokurator, a zwykły człowiek musi się trząść. No i teraz jeszcze dochodzimy do policji, tak?
Właśnie też w sprawie tego zamordyzmu pisze prokurator Ewa Wrzosek, napisała
dzielna
na Twitterze,
kobieta, której kiedyś tak mówiłem, że to dzielna kobieta.
Zakup czy posiadanie tabletki wczesnoporonnej oraz przerwanie ciąży przez samą kobietę nie jest przestępstwem. Pan policjant z polskiej policji recytuje formułki z kodeksu, które nie mają uzasadnienia w tym konkretnym przypadku. Idąc jego tokiem rozumowania, każdą osobę i w każdych okolicznościach można by było zatrzymać i przeszukać tylko pod pretekstem sprawdzenia, czy posiada jakieś przedmioty służące do popełnienia przestępstwa. Tak jest w państwach policyjnych, w Rosji czy w Białorusi. A w Polsce to przekroczenie uprawnień zagrożone karą do 3 lat więzienia, to co robi polska policja.
Czyli idąc tym tokiem, na przykład niosąc scyzoryk, powiedzmy, nie wiem, idę na grzyby i mam scyzoryk, jakby mnie złapali, no przecież nożem można zabić, tak? Nawet sznurowadła nie powinny, buty bez sznurowadła powinny, bo przecież można się powiesić na sznurowadło. Wiecie, do absurdów dochodzimy, prawda? I chodzi o to, że policja w tym momencie i w tej sytuacji, tak jak wygląda, czy tak jak opisywała ta osoba, zareagowała w sposób właśnie nieadekwatny, tak? Bo nie okazała jej pomocy i traktowała ją, jakby właśnie była podejrzaną o popełnienie przestępstwa. A później jeszcze policja dokonała bezprawnego zaboru mienia. Bo już sąd to stwierdził, że zabór mienia, czyli można powiedzieć zabranie tej pani Joannie laptopa, telefonu i tak dalej, było po prostu bezprawne, było przestępstwem. No, czyli mamy policję, która popełnia, nie wiem, czy wykroczenia, czy przestępstwa, jest to zagrożone do lat 3, tak?
Tak napisała pani prokurator Ewa Wrzosek.
Czyli policjanci jadąc na interwencję przekraczają prawo, przekraczają pod przepisy, tak? Nadinterpretują, czy wypaczają paragrafy, i dokonują bezprawnego zaboru mienia. No to teraz, wiecie, kolejny problem nam powstaje. Czy Polacy mogą ufać policji? Bo przecież ideą policji w Stanach Zjednoczonych, jak są często samochody, nie wiem, jeszcze nie byłem, ale opowiadano mi i widziałem w filmach, to na przykład czasami na samochodzie szeryfa jest taki napis: serve to serve and protect. Aby służyć i chronić. Po to jest policja. Żeby obywatelom służyć i chronić, a nie gnębić i straszyć, tak? Zadajcie sobie pytanie, czy dzisiaj, kiedy widzicie radiowóz, kiedy widzicie policję, to czujecie się lepiej, bezpieczniej, radośniej, czy inaczej, tak? Czy boicie się? Czy jest stres? Czy jest obawa? Ja rozmawiałem niedawno z moim przyjacielem Pawłem Chojeckim i właśnie tak dzieliliśmy się, podzielił się taką właśnie takim uczuciem, które teraz ma. Szczególnie dlatego, że jest to człowiek prześladowany przez państwo, tak? Prześladowany przez prokuraturę Ziobry. Że kiedy podjeżdża policja pod nasz dom, pod naszą siedzibę, to człowiekowi zaczynają drżeć ręce. A nie tak powinno być. Powinno być tak, że kiedy podjeżdża stróż prawa, to obywatel, który nie ma sobie nic do zarzucenia, prawy obywatel powinien z radością wyjść, pozdrowić go, przywitać, wymienić uprzejmości, parę zdań porozmawiać i życzyć mu dalszej owocnej służby. Tak powinno być, jeśli chodzi o policję. I takiej policji sobie życzymy i o takiej policji marzymy w Polsce. A nie o takiej policji kierowanej przez pana Szymczyka, który nie potrafi się posługiwać granatnikiem, bo myślał, że to jest głośnik, tak? Wiadomo, to jest kit. Pan Szymczyk jest po prostu, no trzeba powiedzieć, kłamcą i mataczem w sprawie, tak? Bo chciał się popisać granatnikiem, o tym nieraz mówiliśmy, który dostał od swoich przyjaciół z Ukrainy. Przed kimś tam chciał się popisać, no i wystrzelił ten granatnik, bo pan Szymczyk nie był w stanie zobaczyć, że jest uzbrojony. Rozwalił pół komendy głównej. No i co się okazało? Kto jest przestępcą? Pan Szymczyk? Nie, pan Szymczyk jest poszkodowany. Przestępcą jest granatnik.
Możemy sprawdzić, jak wstępnie wyglądają wyniki naszej sondy, która jest na czacie. Już widzę, że 130 osób zagłosowało. 9% stwierdza, że czuje się bezpiecznie, gdy widzi policjanta. 43% ma neutralne odczucia, a 48% boi się, czuje obawę.
No, jeszcze zachęcam Was. Są to dobre wyniki, choć dobrze, że prawie połowa czuje się neutralnie. No to tak, no, najlepiej, żeby się ludzie czuli neutralnie lub bezpiecznie, tak? Ale jeśli się... To tylko przestępcy mają się bać policji. No to przecież właśnie jest... Biblijna mądrość jest taka, że właśnie ci, którzy źle czynią, oni się powinni bać władzy. A ktoś, kto dobrze czyni, że władza powinna wynagradzać i po prostu dobrze traktować tych ludzi, którzy są dobrzy, tak? Którzy są posłuszni władzy, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. To oni powinni być ramię w ramię z władzą, tak? A jest w Polsce inaczej. W Polsce władza niszczy obywatela, okrada obywatela, wyzyskuje obywatela, sama się pasie przy korycie, no przecież PiS na tym właśnie polega, to ich prawo i ich sprawiedliwość dla swoich. I żeby właśnie tak trwało trzecią kadencję, dlatego wykorzystuje też władza, policję i inne służby, w tym prokuraturę, do niszczenia obywateli. A pan Szymczyk, policjant główny policji, jeszcze jedną rzeczą się wsławił. Znaczy, Nie wiadomo, czy się wsławił, czy nie. No ale jego brat rodzony jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Jest oskarżony o bycie w zorganizowanej grupie przestępczej. No i jakoś nie wpłynęło to na karierę pana Szymczyka. Natomiast kariera pana Szymczyka wpłynęła na to, że jego brat został zwolniony za kaucją. Choć sąd domagał się i prokuratura, żeby nie zwalniać go. Znaczy prokuratura domagała się, żeby go nie zwalniać, no to został zwolniony za kaucją. Czyli jednak warto być, tak? Komendantem głównym. Właśnie takie sytuacje, ta afera z granatnikiem, ta afera z bratem pana Szymczyka powodują, że policja nie ma dobrej prasy. Obywatele stracili zaufanie do policji, a jeszcze te kolejne sytuacje, wiadomo, że opozycja też może podkręcać atmosferę, wykorzystywać to jako, no, jako
właśnie,
powiedzmy,
nie sądzisz,
grę polityczną.
Że właśnie rozdmuchiwanie tej sprawy ma na celu dzielenie Polaków?
Pani redaktor, oczywiście, że rozdmuchiwanie tej sprawy będzie czynione przez opozycję, ale to jest też rola opozycji, żeby pokazywać na patologię władzy. Ta sprawa jest związana z patologią tej władzy. Od czego zacząłem? Ta władza zmieniła sensowny, uważam, układ. Zobaczcie, jaka ta władza jest. Jak teraz boi się, że przegra wybory, to mówi, przyjdą znowu migranci. Zróbmy referendum dla całego narodu, niech naród się wypowie. To nie można było zrobić referendum w sprawie kompromisu aborcyjnego? Nie można było w tak ważnej sprawie i w tak delikatnej sprawie dać właśnie narodowi okazję do wypowiedzenia się? Nie, tutaj to PiS wiedział, jak zrobić. Biskupi im powiedzieli, no i sami wiedzą, że trzeba zrobić tak, żeby biskup katolicki był zadowolony. Nie? Czyli tutaj rozwalili sprawę, a teraz mają pretensje, opozycja będzie to wykorzystywać. No tak rządzicie, to opozycja będzie to wykorzystywać i nie ma co mieć pretensji do opozycji. To jest naturalne prawo opozycji. Pokazywać patologię władzy. Władza PiS-u jest patologią, to jest rak, to jest coś, co miało być dobre, co miało być dobrą zmianą, a okazało się rakiem. Rakiem, który niszczy Polskę. I ten rak po prostu trzeba wyciąć i usunąć, no a opozycja pokazuje, że to jest rak.
W sprawę pani Joanny wmieszał się też KRR i TV, ponieważ Maciej Świrski wszczął postępowanie w sprawie materiału TVN na temat pani Joanny. Mhm. I tutaj przywołuje, przypomina nadawcom, że artykuł 6 ustawy, ustęp 1 prawa prasowego brzmi: prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Czyli zarzuca TVN-owi,
że manipuluje opinią, tak, publiczną. Jeżeli okaże się, że TVN manipulował opinią publiczną, to rzeczywiście należałoby TVN, no tak jakby, do porządku przywołać. Zgadzam się tutaj. Prasa powinna być rzetelna. Ale myślę, że jest tak, że pan Świrski to patrzy na ręce tylko TVN-owi. Ale już TV PiS-owi, Rachoniowi, propagandystom dzisiejszej, tej polski odpowiednik tego, Sołowiowa, Skabiejewej i tak dalej. To są propagandyści, którzy pracują w wiadomościach telewizji PiS, no, polskiej, TVP. Ci, co wszyscy w tej, u Kurskiego byli, nie? W Kawizji, nie? To, co oni są czyści poza sprawdzeniem, poza podejrzeniem, panie Świrski, oni tym bardziej powinni być, jakby to powiedzieć, czyści, ponieważ oni są publiczną telewizją. No zgodnie z prawem, tak? No a tak w rzeczywistości to nie są telewizją publiczną, tylko domem publicznym. Tak trzeba to nazwać. Dlatego, panie Świrski, jak już pan się bierzesz za TVN, to weź się pan i za TV PiS i wtedy będzie okej. Wtedy nie będziemy mieli pretensji. Bo jeżeli ty pan się bierzesz tylko za konkurencję polityczną, jedyną stację, która ma czelność patrzeć wam na ręce i głośno to mówić. Owszem, mogą przesadzić. Owszem, mogą czasami wykorzystać w walce politycznej pewne rzeczy. Ale to dlatego, że wy, PiS-owcy, zawłaszczyliście pozostałe media. To tylko ten jeden TVN odważa się, ma czelność być przeciwko i patrzeć władzy na ręce. To jeszcze władza próbuje i ich zniszczyć. Na szczęście TVN jest amerykański. Panie Świrski, dostaniesz pan dwa telefony i podpulisz pan po prostu ogon. Zobaczysz pan, jak będzie. Już nieraz tak było z Kaczyńskim, kiedy chcieli tam zawojować TVN i różne ustawy Jeszcze Amerykanie tutaj pilnują porządku w Polsce i to chyba dzięki Bogu. Ale zobaczcie, do czego doszło, że po prostu Polska jest tak już zgniła, ten rak pisowski tak zniszczył Polskę, że to Amerykanie i też Unia Europejska, która też nie jest lepsza, ale to oni są, można powiedzieć, jakimiś gwarantami wolności w Polsce. Wolności słowa przynajmniej.
O tym też mówiliśmy niedawno. Jeszcze...
Tak, proszę się nie denerwować, bo prosiłaś, żebym się nie denerwował.
Tak, przy takich informacjach to ciężko. Jeszcze bym tutaj poruszyła jedną sprawę, ponieważ Tomasz Terlikowski, publicysta, stara się też pokazać to właśnie z drugiej strony, pokazać drugą stronę medalu i pokazuje, stwierdza, że rozdmuchiwanie tej sprawy może mieć też efekt mrożący dla służb, że później lekarze czy policja będą się bali angażować w takie podobne sprawy i tutaj widzimy nieprawidłowości w działaniu policji, ale na przykład później lekarze mogą bać się zgłaszać, na przykład jeżeli są takie przypadki związane z myślami samobójczymi u pacjentów.
Myślę, że jeżeli by chodziło tylko o myśli samobójcze, to by nie było takiego problemu. To by policja działała, myślę, że delikatnie, bo z rozmów z kolei ze specjalistami zajmującymi się właśnie pomocą ludziom z takimi myślami, tak, wiem, że tutaj można liczyć na współpracę z policją. Tutaj problemem była kwestia aborcji, bo to jest przestępstwo, które jest znienawidzone przez dzisiejszą władzę i szczególnie tępione. To tylko szkoda, że dzisiejsza władza nie zajęła się właśnie edukacją, nie zajęła się dotarciem do ludzi, wiecie, do ich sumień. No ale po prostu, jeżeli władza zajmuje się tym, żeby nakraść, żeby napaść się, tak, przy korycie, żeby obsadzić wszystko swoimi, tak, jeżeli to jest władza, to zaraz będziemy o tym mówili, jak pan Skiba ocenia tę władzę. Mądrze, nie? Jeżeli to jest władza, można powiedzieć, tak patologiczna w tym złu, które po prostu szerzy, no to nie dziwcie się, że później tak jest, no pan, że wszystko jest zniszczone i wszystkie właśnie takie kwestie też moralne są zniszczone.
Piszecie.
Nie wiem, jak będzie z tym efektem mrożącym. Jeżeli ma być tak, że efekt mrożący ma, można powiedzieć, chronić przed patologią, którą PiS wprowadził, to może i dobrze.
Piszecie komentarze. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Damian Górnik. Mi osobiście policja nigdy w niczym nie pomogła, a czasem trochę irytowała bezpodstawnym legitymowaniem, a miałem z nimi sporo do czynienia, gdy pracowałem w ochronie. Rafał Karkosz też. Ostatnio parę lat temu byłem legitymowany przez policję, gdy chciałem zrobić zakupy w Biedronce. Dopytywałem się, dlaczego jestem zatrzymany. W końcu uzyskałem odpowiedź. Miałem kaptur na głowie.
Właśnie. No.
Także
to już jest narzędzie przestępstwa, bo wiesz, kapturzy, często przestępcy mają kaptur na głowie, czyli każdy, żeby nie było możliwości rozpoznać twarzy, no to podejrzany człowiek, nie wolno.
Jeszcze Damian Górnik. Podczas pracy w ochronie wielokrotnie widziałem nieporadność i tchórzostwo policji przy interwencjach z chuliganami, a hardość tam, gdzie nie było to wcale konieczne. Takie głosy od naszych widzów.
Są też wśród policji, czy w policji naprawdę porządni ludzie i sami znamy takich, no nie? Tylko, że oni, wiecie, oni są, jakby to powiedzieć, sami przeciw systemowi. W rozmowie z takimi policjantami, no da się wyczuć, czy widać, że po prostu im nie jest dobrze w tej służbie, chociaż kochają tę pracę często i są dumni i chcą właśnie służyć i chronić, tak? Czyli to serve and protect, to wiecie, no to smutne jest słyszeć, że naczelnik przychodzi z nadania politycznego i on realizuje cele polityczne, tak? Czyli konkretne, powiedzmy, kierunki, tak? Czyli realizuje również targety, nie? Że na przykład policja ma... Bo wyobraźcie sobie, że w ustawie budżetowej jest zapisana kwota, która ma wpłynąć do kasy państwa z mandatów karnych. Rozumiecie? Czyli rząd... To nie jest jakaś ekstra, no nie, że o, ile będzie, to będzie ekstra. Nie, rząd zakłada, że w tym i w tym roku z mandatów ma wpłynąć do kasy państwa tyle i tyle. No jeżeli okazuje się, że za mało wpływa, to co rząd zrobi? Odkręca śrubkę, czyli daje targety, po prostu wymaga i wymusza na policji, żeby wiecie, żeby po prostu gdzieś tam chodzili, ścigali o przekroczenie o 5 km na godzinę. Sam wiem, bo sam doświadczyłem czegoś takiego z policją. Staram się ostrożnie jeździć samochodem. Moja córka może zaświadczyć, to się zmieniło na przestrzeni lat, ale o 11 km przekroczona prędkość. No nie w miejscu, gdzie wiecie. Już jest pan groźnym tutaj. To jest żałosne. Rozumiecie, że policjant traci czas, żeby wypisać ci mandat za 2 punkty karne i 100 zł, nie? I to wiecie, siedzą w krzaczorach i tam się ten, no po prostu to jest, wiecie, no jak właśnie można taką policję szanować? Jak można się cieszyć, że się widzi policjanta? Kiedy on nie jest, żeby ci pomóc, tylko żeby cię po prostu dopaść i jeszcze ci mandacik wlepić. Albo po prostu, nie wiem, no śrubę przykręcić gdzieś tam, no, jak jest w Wielkiej Brytanii. Przechodzisz na samochodów, nie jedzie, jest czerwone światło, nic nie ma, idziesz, tak? Przez ulicę. Jest okej. Okay. Jak policjant cię widzi, to jeszcze ci tam ręką pomacha, że jest okej, okay, że bezpiecznie przeszedłeś. A w Polsce od razu gwizdek, już tutaj 200 zł, już mandat. Ach! I robimy targecik. Do tego doprowadził PiS policję. To jest po prostu smutne, no.
O tym też nasi widzowie piszą, Paweł Madej, o właśnie takim przysłowiowym przekroczeniu prędkości o 2 km. A my teraz już będziemy przechodzić do zmiany tematu. Porozmawiamy o dalszej polemice z Kiby i Jakiego. Muzyk Krzysztof Skiba odpowiada, kolejna odpowiedź dla europosła Patryka Jakiego. Odniósł się tak też do całej tej polemiki, która wcześniej była, ale też tak stwierdził, że chce podsumować wiele. Tutaj cytuję, wielu uważa, że poświęcanie miejsca i czasu na Jakiego to przesada, ale ja pozwolę sobie na ostatnie już w tej sprawie podsumowanie. Problem jest o wiele głębszy niż nam się wydaje. Owszem, niektóre popisy posła budzą politowanie i śmiech, ale tu chodzi nie tylko o Nijakiego, ale o całą młodą formację polityków, którzy traktują sprawy publiczne jako okazję do biznesu, a nie jako służbę publiczną, a swój ultrapatriotyzm używają jako zasłonę dymną do swoich kolesiowych machinacji. Tak, po prawdzie to nie są politycy, a jedynie chciwi i pazerni biznesmeni. Tutaj właśnie Krzysztof Skiba zwraca uwagę na problem w polskiej polityce, jaki istnieje. Czy zgadzasz się z nim?
Panie Krzysztofie, szapoba, naprawdę szacunek, ty przeczytałaś urywek tej pana odpowiedzi. Ja polecam naszym widzom, znajdźcie całą wypowiedź pana Krzysztofa Skiby. Ona jest za długa, żeby ją tutaj w naszym programie przytoczyć. No uważam, że jest to bardzo dobrze oddana, można powiedzieć, sytuacja, czy dobra diagnoza tego, jak PiS, idąc ze sztandarami dobrej zmiany, bogoojczyznianej, tutaj patriotycznej, konserwatywnych wartości, jak po prostu wszystkie te dobre hasła, wszystkie te dobre, można powiedzieć, nazwy splugawił, po prostu splugawił. Bo nawet taki jaki, nie? Czy nijaki, nie wiem, który, no przecież, wiecie, no, troskliwy ojciec, nie? Wszyscy wiedzą, że ma niepełnosprawnego syna, tak pokazuje się jako taki właśnie poczciwy, uczciwy człowiek, nie? A okazuje się, że ma, jak to Skiba powiedział, miliony za uszami, tak? Że wszędzie ci pisowcy tylko myślą, jak się znaleźć na tej alei milionerów, no, po prostu. Co teraz podczas wyborów tam ustawiają, nie? I tak właśnie każdy pisowiec myśli, a czemu mnie tam nie ma? Przecież ja też powinienem tam być, bo ja też się dorobiłem, nie?
Teraz tak.
Przez te 8 lat. No już mam tam z 5 baniek na koncie. Gdzie jest moja figura w Alei Milionerów? Też bym chciał być. A chyba o to im zależy.
Krzysztof Skiba też pokazuje problem, że Polaków nie obchodzi to, kto na przykład wygra wybory i kto będzie u władzy, właśnie ze względu na to, że polityka stała się takim biznesem i tutaj przypomina właśnie, że walczyli kiedyś za wolną Polskę praktycznie za darmo, a teraz już w polityce nie ma takich osób. Tutaj przywołał jedynie Pawła Kukiza, ale stwierdził, że on i
on
tak się
zeszmacił. Zresztą sam Kukiz powiedział, żeby mówić do niego ty szmato, kiedy zacznie brać pieniądze od rządu. No i zaczął, no także już jest szmatą oficjalnie. Z jedną rzeczą się nie zgadzam z panem Krzysztofem Skibą.
Z jaką?
No bo powiedział, że nie ma żadnego środowiska takiego, które jak kiedyś, można powiedzieć, za darmo, nie wyciągając łapy popaństwowe, walczyło, bo on przywołał Kuronia, Mazowieckiego, no innych. No tam my tam może nie z każdym z tych byśmy się zgodzili. Myślę, że oni też tam mogli mieć swoje za uszami. Ale rzeczywiście to byli tacy opozycjoniści, co tak jak ja ich wspominam z tych czasów, to oni no tak nie śmierdzieli groszem. No i widać było, że im bardziej zależało właśnie na zmianie, tak, żeby odsunąć komuchów i żeby zmienić Polskę. Natomiast ci dzisiejsi, wszyscy, to im zależy tylko, żeby napchać sobie te swoje nieprzepastne kieszenie. Zresztą Skiba fajnie pisze, że i ci, którzy się pchają do władzy, bo również o Męcenie pisał, to są tacy sami, dokładnie tacy sami, że też tylko myślą o kasie, nie? Nie myślą w ogóle o Polsce, tylko o kasie.
O Męcenie stwierdził, że nawet nie udaje ideowca, ponieważ robi biznes już na swojej kampanii wyborczej, sprzedając własne piwo małoletnim wyznawcom.
Już te swoje, te, już tych swoich kuców strzyże jeszcze przed wyborami, nie, Męcen? No, takiego prawo, a ci kuce głupi, że się dają. Ale tutaj się zgadzamy ze Skibą i dobrze to naprawdę ocenia. Natomiast właśnie, no, mówi, że nie ma takiego środowiska. No właśnie, panie Krzysztofie, jest takie środowisko. Przecież pan był w naszej telewizji raz. Był z panem wywiad. I miał pan okazję nas poznać, przynajmniej no, przez taki wywiad, ale można też coś więcej o nas znaleźć informacje. My jesteśmy takim środowiskiem, które od zawsze, można powiedzieć, za swoje szlajało się po ulicach w obronie tego, co uważaliśmy za słuszne, tak? W 2003 roku protestowaliśmy przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. W 2010 roku protestowaliśmy przeciwko bezczeszczeniu krzyża po katastrofie smoleńskiej. Później, w 2015 roku protestowaliśmy przeciwko Platformie, która kradła dużo. No, wsparliśmy wtedy PiS niestety, uwierzyliśmy, że będzie dobra zmiana. Ale kiedy zobaczyliśmy, że to nie jest dobra zmiana, tylko jest to ta dojna zmiana, to od razu zaczęliśmy protestować przeciwko PiS-owi, co się skończyło procesem Pawła Chojeckiego i prześladowaniami naszego środowiska. Także, panie Krzysztofie Skibo, jest takie środowisko, to środowisko protestantów z niewielkiej telewizji Idź Pod Prąd, z pięknego miasta Lublina. My nie wyciągamy rąk popaństwowe, tylko robimy to, co uważamy, że jest słuszne, że jest prawdziwe i że jest właśnie zgodne naprawdę z wartościami konserwatywnymi, tak? Czyli z prawdą, z miłością do ludzi, z miłością do Boga, z honorem, nie patrząc na jakieś profity i to, czy nam później minister ten Czarnek, nie? Albo ten drugi, co też ma taką hojną rękę, Zero tak samo ma hojną rękę, nie? Jak sam pan o nim pisał, Gliński, oni wszyscy tam sypią tym swoim akolitom kasy bez tego, bez przestanku, nie? Nie, my na to nie liczymy. My liczymy rzeczywiście, że Polska będzie zmieniona, tak? Że Polacy będą wolni, że Polacy będą w silnym kraju, ale nie silnym biurokracją, tylko silnym, zdrową armią, czy silną armią i zdrową gospodarką. Że państwo będzie tanie, tak? Że nie będzie właśnie rozbuchanej biurokracji, przeróżnych fundacji i tak dalej, tak? Że będą niskie podatki. No taki jest nasz plan. I nie idziemy z tymi hasłami po władze, tak jak Męcen sprzedając piwo swoim tym po 15 zł i też dogadując się z rządem, bo już to przecież wszyscy dobrze wiedzą. Ale to dzisiaj nie będziemy o Męcenie, myślę, więcej gadać.
Skoro jesteśmy już właśnie w tym temacie, to przypominamy o wsparciu naszej telewizji, że możecie nas wesprzeć, ponieważ właśnie jak tu powiedział przed chwilą redaktor Michał Fałek, my nie bierzemy żadnych pieniędzy od rządu, jedynie z czego się utrzymujemy, to z waszych dobrowolnych wpłat, także przypominam, że możecie to zrobić teraz na czacie, a także mamy dużo innych narzędzi, PayPal, DotPay, Blik, Patronite, mamy też konto bankowe, więc zapraszam, zachęcam was do tego, a na dzisiaj, ponieważ mamy w każdym miesiącu cel, aby 1000 osób wpłaciło na funkcjonowanie naszej telewizji. W tym miesiącu jest już to 560 osób, także dziękujemy bardzo, że jesteście z nami w tym miesiącu.
Wydaje się, że mało, no ale jeszcze cały tydzień jest przed nami. Cały tydzień i zazwyczaj rzeczywiście pod koniec miesiąca jest ten finish, nie? Na taśmę i liczymy, że i w tym miesiącu również 1000 gitar będzie. Zachęcamy Was do wspierania naszej pracy.
A my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz porozmawiamy trochę o polskiej gospodarce. Dzisiaj rano, jak jechaliśmy tutaj samochodem, to w radiu chwalili się, że gospodarka się rozwija, płace rosną, tutaj inflacja.
Płace rosną realnie, czyli że rosną ponad inflację, tak? Ponad stopień inflacji.
Inflacja właśnie maleje pierwszy raz od dawna.
Ale jest największa w Europie. Maleje, ale jest największa w Europie.
Ale skupmy się na pozytywnych.
Tego nigdy w radiu nie powiedzą polskim, ale mówią tylko, że maleje, no ale jest największa w Europie.
Teraz jest właśnie wielki sukces, ponieważ płaca realna jest pierwszy raz wyższa od inflacji od dłuższego czasu. Ale się okazuje, że Polakom nie wystarcza do pierwszego i muszą brać pożyczki.
No
o co chodzi?
No właśnie, bo chodzi o to, bo ta informacja również była podana, ale to była podana nie przez redaktora Polskiego Radia, który musi mówić to, co rząd mu każe, nie? Tylko przez komentatora niezależnego, który miał odwagę powiedzieć, że mimo iż płace rosną, to dochód rozporządzalny maleje. Czyli to, co ludziom zostaje na życie, po opłaceniu, wiecie, wszystkich rachunków niezbędnych, maleje, tak? To jedna rzecz. A druga rzecz to jest też taka ciekawa informacja podana przez Business Insider, że bardzo rozwija się sektor pożyczek czy kredytów.
W czerwcu
wystrzelił, idzie w górę po prostu.
W czerwcu, w zeszłym miesiącu banki, firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 700 tysięcy ponad nowych pożyczek o wartości blisko ponad miliarda złotych.
Mhm. Czyli zobaczcie, są to pożyczki, jeżeli sobie podzielić tę kwotę przez ilość pożyczek, to są to pożyczki niewielkie. Nie są to kredyty hipoteczne, nie są to kredyty inwestycyjne, to są niewielkie pożyczki, które rzesza ludzi musi brać, żeby przeżyć do pierwszego. Bo od pierwszego do pierwszego im już nie wystarcza. No i właśnie jest rozwiązanie tej zagadki, tak? Tutaj jest pięknie niby, pan Glapiński zaraz wyjdzie i będzie robił swoje kolejne show, pełne bonmotów, jak to jest wspaniale w Polsce. A ludzie muszą brać coraz więcej pożyczek, żeby przeżyć do kolejnej wypłaty lub do kolejnego świadczenia socjalnego. Jeszcze gorzej, można powiedzieć. Bo państwo też niestety przez ten socjalizm rozbuchany oduczyło ludzi od pracy, od szukania pracy, tak? Od też produktywności, tak? Bo socjal, tak? Niestety. Także wiecie, to PiS miał walczyć z biedą. A efekt jest taki, że jest coraz więcej biednych ludzi, coraz większe rozwarstwienie. Owszem, jest też coraz więcej takich naprawdę bogatych, ale klasa średnia jest niszczona, no i też jest coraz więcej ludzi, którzy muszą brać pożyczki, żeby przetrwać do pierwszego. To jak to jest z tym dobrobytem, ja się zapytam.
Szef banku Czech ostrzega swoje państwo przed pójściem drogą Polski, ponieważ twierdzi, że wzrost wynagrodzeń wyższy niż inflacja utrudni walkę ze wzrostem cen i zabetonuje je na podwyższonym poziomie.
Ale czy w takim razie o wzroście realnych wynagrodzeń, czy o wzroście płacy minimalnej? Bo mi się wydaje, że oni mówią, że to po prostu podnoszenie płacy minimalnej tak gwałtownie, to co PiS robi, no po to, żeby się przypodobać elektoratowi socjalnemu, że to niszczy. Bo zobaczcie, od wzrostu płacy minimalnej, napompowanej sztucznie, tak, liczy się później wszelkie inne rzeczy, na przykład składki ZUS-owskie, przeróżne opłaty i tak dalej, nie? Czyli zobaczcie, ZUS w tym momencie bardzo wzrósł i bardzo wzrasta, czyli obciążenie na przykład dla każdego przedsiębiorcy już jest około 1500 zł. Czyli przedsiębiorca zanim jego dochód zacznie się odkładać, to musi zarobić 1500 zł na ZUS. A ten ZUS jest dlatego tak wysoki, bo PiS podniósł pracę minimalną. No ale wielu przedsiębiorców,
takich
wiecie, prywatnych przedsiębiorców, właśnie ludzi, którzy nie chcą pracować na etacie, nie, tylko chcą wziąć los we własne ręce. Mówi się, że to jest 50%, można powiedzieć, dochodu narodowego, to jest właśnie od małych firm, tak? I te firmy są niszczone właśnie podnoszeniem płacy minimalnej, tak? Ponad bardzo wysoko, nie? Tak znacznie. Albo po prostu trzeba zmienić system. Nie wiązać składki ZUS-owskiej z płacą minimalną na przykład. Niech ta składka ZUS-owska będzie po pierwsze dobrowolna, tak? I po drugie może być właśnie w jakichś tam widełkach czy w jakichś progach, w zależności od tego, jaką kto chce mieć emeryturę, to niech tyle sobie płaci. No to tak jak powiedzmy prywatne ubezpieczenia. Ale nie. PiS zrobił tak, że ZUS trzymamy sztywno, to jest ileś tam kilkadziesiąt procent od płacy minimalnej, a płacę minimalną podwyższamy dużo powyżej inflacji, bo inflacja jest rzędu 15%, a płaca minimalna idzie tam 20 kilka, tak? I tak ona gwałtownie szła. Ale to uderza też w drobnych przedsiębiorców, właśnie w małych takich, którzy starają sobie radzić. I oni są niszczeni. To nie jest państwo dla nich, niestety.
Też o tym mówiliśmy, że właśnie...
Tylko wiesz, no... Jak to może zrozumieć pan Jarosław Kaczyński, którego pierwszą pracą, pierwszym zawodem to chyba jest bycie politykiem? Bo on chyba nigdy, można powiedzieć, rąk nie ubrudził pracą. Taką, wiecie, żeby się spocić i coś zrobić, co przyniesie realny dochód, nie? Nie ma też rodziny, no to on nie wie, co to znaczy zarobić na utrzymanie rodziny, żeby wystarczyło. Co to znaczy zarobić na ubrania dla dzieci, tak? Co to znaczy zarobić na to, żeby dzieci miały co jeść i żeby nie tylko miały tam, powiedzmy, ziemniaki z tym, czy chleb z, powiedzmy, z wodą, tylko żeby jeszcze coś więcej można było im dać, żeby można było im coś kupić, tak? Przybory do szkół. Pan Jarosław Kaczyński tego nie rozumie. A z kolei pan Morawiecki, no to on, wiecie, od zawsze był, jako student już zainwestował w ten nieruchomości, już stał się latyfundystą jako biedny student, tak? Później pracował za grube miliony w banku zachodnim. Także to też nie jest człowiek, który wie, co to znaczy harować i że utrzymać się, nie wiem, na rynku w warunkach jakiejś walki konkurencyjnej. To są ludzie oderwani totalnie od takiej rzeczywistości życia codziennego. I tacy ludzie rządzą Polską, tak? Jarosław z kotem i Mateusz z długim nosem Pinokia. I tak właśnie mamy w Polsce. Trzeba ich pogonić po prostu.
My teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Ukrainie. Jak teraz aktualnie wygląda sytuacja na froncie? Jak w ostatnich...
I co się
dniach,
dzieje generalnie?
Tak, czy były jakieś ważne wydarzenia, które...
Tak,
były?
Wydarzenia ważne są i to są niestety przykre wydarzenia i to są wydarzenia związane z Odessą, z tym miastem, o którym rozmawialiśmy tutaj właśnie w tym studio przedwczoraj, gdzie mieliśmy, przypomnę wam, gości z Ukrainy, pastora Denisa Serdyczenko i jego żonę Marinę. Prowadziliśmy z nimi wywiad, no, pokazujący, można powiedzieć, realia ich życia i pracy i służby podczas wojny. No i tak się złożyło, że w czasie, kiedy byli tutaj w Polsce, właśnie Putin zaczął atakować ich ukochane miasto, Odessę. Miasto, o którym sam Putin, ten zbrodniarz kacapski, mówił, że to jest najpiękniejsze miasto nad Morzem Czarnym. A teraz to miasto chce zniszczyć. To pokazuje, jaki to jest szatański pomiot, ten Putin, nie? Jaki człowiek przewrotny, pełen zła. Wypowiedział umowę. 17 lipca Rosja wypowiedziała umowę zbożową i nie tylko wypowiedziała, tylko w tym samym czasie od razu zaczęła nie tylko grozić, że będzie atakować wszystkie statki, które będą płynęły po zboże lub ze zbożem, i statki cywilne będzie uważała za uprawomocnione cele wojskowe, tak? Czyli wiecie, już w tym momencie grozi całemu światu, bo tam są statki nie tylko ukraińskie. Ale nie tylko to zrobili Rosjanie, ale również zaczęli atakować Odessę. Każdej nocy był atak, tak? Mówiliśmy dwa dni temu, był nocny atak, największy od początku wojny. A dzisiaj Rosja już zaczęła atakować Odessę w ciągu dnia. Czyli w czasie, kiedy ludzie nie śpią, tylko gdzieś tam się przemieszczają, są w różnych budynkach, prowadzą różne działalności życiowe, Rosja wypuściła rakiety dzisiaj właśnie, i to te rakiety niezbijalne niestety, rakiety Onyx, to są rakiety, które lecą z prędkością ponad 2 machów, 2,6 macha, to jest około 3000 kilometrów na godzinę taka prędkość, i one po prostu są w tym momencie nie do zbicia przez Ukraińców, także one gdzieś tam dolecą do celu lub miną się z celem i mogą też coś zniszczyć. Dlatego Ukraina w tym momencie mierzy się właśnie na południu z codziennymi atakami terrorystycznymi, nie wojskowymi. Atakami przeklętych, perfidnych zbrodniarzy i terrorystów. Także taka jest sytuacja, jeśli chodzi o cywilów, tak?
Mówiłeś o tym właśnie, że w Odessie są też statki nie tylko ukraińskie, ale też Zachodu. To czy sądzisz, że to zmobilizuje Zachód do podjęcia jakichś konkretnych działań? Ponieważ w tym też temacie wypowiedział się Borys Bondarew, który 20 lat pracował w Rosji w MSW, i stwierdził, że Zachód nie rozumie, jak myśli
rozumie,
Putin.
Tak, myślenia Rosjan,
tak,
i Putina.
Że Putin śmieje się z NATO i że widzi wszystkie niekonsekwencje NATO, to, że polityka ustępstw prowadzona przez Zachód i to, żeby nie prowokować Putina, tak naprawdę jest uważane przez Rosję jako słabość.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. I widać dokładnie, że Zachód, kiedy jest ostrzejszy, to Putin się cofa. A kiedy Zachód odpuszcza, to Putin jest coraz bardziej zuchwały i oto on eskaluje, tak? Przecież, zobaczcie, wysadził zaporę w Nowej Kachowce. No wielka katastrofa, można powiedzieć, humanitarna, ekologiczna, no, na niespotykaną skalę do tej pory. I co było? Nic. Nic. Po prostu nic. Zachód nic nie zrobił. No owszem, podobno są ostrzeżenia dla Putina, że jeżeli wysadzi elektrownię atomową, no to go zabiją. No ale wiecie, to jest podobno, nie? Ja bym oczekiwał, żeby któryś z przywódców Zachodu powiedział tak. Ty zbrodniarzu, ty taki synu, jeszcze jedno takie zagranie. To po prostu Rosji nie będzie. Tego bym oczekiwał. Wyłączymy was całkowicie, bo Zachód może to zrobić. Może ich odciąć. Może odciąć im, wiecie, elektronikę, która przecież jest na amerykańskich systemach często. Może im odciąć całkowicie finansowanie. Może im odciąć, po prostu uznać Rosję za państwo terrorystyczne. Jeżeli Rosja byłaby uznana za państwo terrorystyczne, to wtedy handel z nią jest zabroniony. Przez wszystkie kraje, tak? No to stałaby się całkowicie pariasem. I to jest do zrobienia. Tylko nie ma tam woli politycznej. Z jakiegoś powodu się boją. No boją się, że to jest małpa z granatem, tak? Że ma dostęp do broni atomowej, ale powinno być tam mu wprost zakomunikowane. Koniec żartów. Jesteś małpą z granatem i po prostu, jeśli użyjesz granatu, to nie będzie małpy, bo małpie łeb utniemy. No tak powinni mu powiedzieć, nie?
Też
tak uważam, nie?
Też właśnie ten były rosyjski dyplomata mówił o tym, że odmowa dostarczenia Ukrainie wystarczającej ilości broni to jest jeden z największych błędów Zachodu i że do Putina można dotrzeć tylko językiem siły.
Dokładnie tak. No to jest, wiecie, to jest bandyta, a z bandytą nie rozmawia się tak, że się go prosi, żeby przestał być bandytą. No po prostu trzeba być silniejszym. Po prostu szeryf musi być silniejszy niż bandyta. Nie chodzi o to, żeby być bandytą. Ale szeryf, praworządny szeryf powinien być silniejszy niż bandyta i powinien egzekwować, umieć tę siłę pokazać. Tak, żeby ten bandyta Putin po prostu obsrał się ze strachu. A zobaczcie, bo to jest bandyta, który wydaje mu się, no wiecie, no, on się pokazuje, czy tak jakby puszy się, że jest silny, ale tak naprawdę to jest cień jasnie. Jak Prigorzyn był 200 kilometrów od Moskwy, to Putina już w Moskwie nie było. Już obsrany ze strachu był w Petersburgu. Także to naprawdę niewiele trzeba, żeby tego bandytę po prostu wysadzić w kosmos. No. Niech sobie na tę stację swoją Mir poleci i tyle, nie? Że po prostu no, trzeba faceta z jajami kogoś na Zachodzie. No niestety prezydent Biden jest za miękki. Zarzucają mu to już coraz bardziej. Też i w jego kraju, tak? Obywatele. Bo to zobaczcie, że politycy to tak myślą, o tutaj ten, nie będziemy ten, ale obywatele się zaczynają, nawet amerykańscy, nie, że wzrasta poparcie do tego, żeby lepiej uzbrajać Ukrainę. Bo obywatele, prawi ludzie są po prostu zgorszeni tym, że politycy państw zachodnich pozwalają na takie bandyctwo, to co Putin wyrabia, nie? Że atakuje rakietami przeciwokrętowymi miasto Odessę w środku dnia. Odpowiedź powinna być taka. Jak najszybciej F-16, jak najszybciej kolejne systemy Patriot i wprowadzamy swoje okręty na Morze Czarne i my kontrolujemy Morze Czarne sytuację i my robimy w tym momencie, można powiedzieć, przejście dla statków ze zbożem i niech jakikolwiek ruski okręt wystrzeli w amerykańską fregatę. To wtedy trzeba spełnić tę zapowiedź, którą się dało Putinowi. To wtedy zniszczymy całą flotę czarnomorską w jedną godzinę, nie? I Putin by się nie odważył, zobaczylibyście. Putin po prostu obsrałby się ze strachu. Miedwiediew, ten pijany, ten pijak największy tam w władzach rosyjskich, kolejny raz by groził uderzeniem jądrowym. Nikt by się nie odważył tam czegokolwiek takiego zrobić. Bo z nim trzeba ostro. Bo się okazuje, że to jest kolos na glinianych nogach, ich armia się kończy. W ogóle Rosja się kończy, no ale jeszcze to jest wielki kraj z wielkimi zasobami. Jeszcze nie prędko, zanim się skończy. No, też trzeba byłoby gospodarkę bardziej docisnąć. Przestrzegać sankcji, karać firmy własne, które dostarczają, można powiedzieć, komponenty, bo to przecież amerykańskie firmy głównie. Amerykańskie, niemieckie, francuskie, szwajcarskie. To te firmy przodują wśród krajów, które dalej dostarczają komponenty na przykład do rakiet, które Rosjanie produkują. Bo dalej produkują. No Chińczycy też tam swoje do ten. No po prostu...
Głos
wiecie,
czatu.
To jest smutne, że żyjemy w takim świecie, gdzie mówi się o zasadach, ale kiedy jest sytuacja, sprawdzam, to tych zasad się nie wprowadza. To pokazuje, że te elity nas oszukują, nie? Że oni tylko mówią. Niestety też w wielu krajach.
Miro Laplainen, głos z czatu. Potrzebujemy nowego generała Pattona.
O tak.
A jeszcze z...
Jest ten generał. On się nazywa Załóżny. Panie Miro, ten generał jest na Ukrainie. Nazywa się Walerii Załóżny. No tylko, że jeszcze nie ma po prostu takich możliwości, jakie miał Patton. Jakby miał takie możliwości, to by sobie z ruskimi sam poradził.
Wracając jeszcze do tego, co się dzieje na froncie.
No na froncie Ukraina, tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy, zmieniła taktykę i powoli cały czas rozbija te ugrupowania, te pola minowe, tę piechotę w okopach rosyjską. Co ciekawe, są już informacje, właśnie w dniu dzisiejszym były, czy wczorajszym, informacje pierwszego użycia przez Ukrainę amerykańskiej amunicji kasetowej. To użycie jest, zobaczcie jakie kuriozum, nie? Że to użycie jest ściśle kontrolowane przez stronę amerykańską. Czyli wiecie, Putin to ma prawo rozwalać Ukrainę jak chce, a Ukraina nie ma prawa się bronić jak uważa za słuszne, nie? Że ma tak jakby reglamentowane środki i ściśle kontrolowane, jak tych środków używa, nie? Czy przypadkiem za bardzo nie przesadziła, nie? Samo w sobie to jest po prostu niesmaczne, nie? Że tak właśnie się Amerykanie zachowują. To nie jest, jak powinien się zachować kraj miłujący wolność i który jest na straży wolności. Powinni powiedzieć tak, skoro Rosja przegięła całkowicie i można powiedzieć wszystkie zniszczyła porozumienia, wszystkie konwencje, wszystkie prawa złamała. Dajemy ci, proszę bardzo, co tylko chcesz, wybieraj sobie i używaj jak chcesz, generale Załóżny. A my siedzimy tylko sobie tam w tym, w Waszyngtonie i patrzymy, jak Moskwa płonie. Tak powinno być, nie? Jak ten Plac Czerwony czy ten Kreml po prostu zostanie zrujnowany. Ukraina powinna mieć prawo bronić się w dowolny sposób, ponieważ została bestialsko zaatakowana wszelkimi środkami poza bronią jądrową. Przecież Rosja niejednokrotnie próbowała rozwalić ośrodki decyzyjne w Kijowie. Tylko, że już Kijów jest chroniony przez patrioty. Ale gdyby nie był, to by wiecie, parlament ukraiński, siedziba prezydenta, to wszystko byłoby już zniszczone. To chyba nie macie wątpliwości. Dlatego tak samo Ukraina powinna mieć prawo zniszczyć cokolwiek chce w Rosji. Odpowiedzieć tak, jak uważa za stosowne. Jeśli chce rozwalić Kreml, proszę bardzo, macie środki, żeby rozwalić Kreml. Jeśli chcecie walnąć w siedzibę Putina, w jakiś tam jego dworek, który sobie zrobił, wypoczynkowy, proszę bardzo, macie prawo to zrobić. Ponieważ się bronicie i macie prawo użyć wszelkich środków do obrony. Tak uważam, że powinno być. No niestety, bronią się jak mogą, ale już to, co powiedziałem, zaczynają używać amunicji kasetowej. Rosjanie płaczą, wszyscy tam płoną. Zaraz się będą coraz bardziej wycofywać. Generał Syrski, czyli to jest szef frontu, można powiedzieć, czy szef Armii Lądowej Ukraińskiej, informował, że wkrótce może się domknąć okrążenie Bachmutu i Rosjanie będą mieli do wyboru. Albo zrobią gest dobrej woli i opuszczą Bachmut i to będzie dla nich wielka porażka, można powiedzieć, taka wizerunkowa, ale też i, no, można powiedzieć, taktyczno-strategiczna. Albo zostanie tam okrążone 6 do 10 tysięcy tych ruskich orków, nie? Na froncie południowym cierpliwość. Potrzebna jest cierpliwość. Tam są cały czas delikatne postępy każdego dnia, ale wiecie, oni muszą, żeby pokonać kilometr, to muszą oczyścić kilometr pola minowego. Bardzo gęstego pola minowego. O takiej gęstości min, jakiej nie było nigdy w historii. No to wiecie, to nie jest łatwo pokonać kilometr nie mając lotnictwa, bo jeżeli mieliby F-16, to po pierwsze by... Wiecie, kiedy ruszyli z ofensywą pancerną miesiąc temu i mieli pojazdy do oczyszczania pól minowych, pancerne pojazdy do oczyszczania pól minowych, one były bezbronne wobec rosyjskich śmigłowców bojowych, które po prostu ostrzeliwały i niszczyły te pojazdy, też czołgi Leoparda i tak dalej, pociskami PPK z bezpiecznej odległości. No bo to po prostu jest... proste, jeśli czołg ma, może strzelić na 3 km, a śmigłowiec może z 10 km go zniszczyć, no to czołg w tym momencie jest bezbronny. I Ukraina rzeczywiście na początku tej ofensywy poniosła straty, bo nie miała lotnictwa. Bo jeżeli by miała lotnictwo bojowe, typu F-16, to te śmigłowce rosyjskie by sobie nie hasały, tylko by zostały wszystkie zniszczone. To po pierwsze. A po drugie, również lotnictwem zostałyby zniszczone pola minowe i ruska piechota w okopach. Bo po to jest lotnictwo w doktrynie natowskiej. Przełamania frontu robi się właśnie za pomocą lotnictwa. Czyli Ukraina, nie mając tego lotnictwa, musi sobie radzić tymi siłami, które ma. Czyli nocą, powoli, saperzy, czołgając się, rozminowują i w ten sposób posuwają się po 100, po 200, po 500, czasami po 1000 metrów na kilka dni podczas każdego szturmu. No w takim tempie będzie to trwało długo, dopóki tego lotnictwa nie będzie. Dzisiaj pan Kirby, tak, czyli szef Departamentu Stanu, czyli minister spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych, powiedział, że F-16 na Ukrainie jest szansa, że będą do końca tego roku. No my mówiliśmy, że może będą na początku następnego, czyli tutaj bardziej optymistyczny jest pan Kirby niż my. No super by było, ale pytanie, dlaczego nie były w marcu tego roku? Właśnie o to chodzi. Jakby były w marcu tego roku, to dzisiaj Ukraina byłaby już nad brzegiem Morza Azowskiego. Gwarantuję to. Chociaż nie jestem wojskowym, ale wierzę tutaj Załużnemu, bo on to mówił i nie tylko on. Jeśli mielibyśmy lotnictwo, jeśli mielibyśmy F-16, to już by było po kontrofensywie. Już by byli może na Krymie nawet, albo by wchodzili na Krym teraz. A tak to nie wiem, czy w tym roku zdążą.
Także zobaczymy, będziemy to śledzić. A na koniec jeszcze zobaczmy wyniki, sondy, aktualizacje. Zobaczymy, jak się zmieniło. 10% czuje się bezpiecznie, gdy widzi policjanta. 38% głosujących ma neutralne uczucia, a 52% boi się, czuje obawę.
Ponad połowa. To nie jest dobra wiadomość dla polskiej policji. Jeżeli ktokolwiek z polskiej policji nas ogląda, no to myślę, że to jest powód do zatroskania się nad stanem waszej służby. Może pan Szymczyk po prostu powinien tak powiedzieć, kurczę, no chyba wypadałoby odejść z tego stanowiska. I przy okazji jakby zabrał ze sobą tego swojego ministra, nie? I tego swojego prezesa i jeszcze tego z długim nosem premiera, to już w ogóle byłoby super, nie? Posprzątać, no to jest stajnia Augiasza chyba.
My już się będziemy dzisiaj z Państwem żegnać. Dziękuję, że byliście z nami. Zapraszamy Was dzisiaj oczywiście o 17 na serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 18 na dogrywkę. Będzie o górach świętokrzyskich, góry świętokrzyskie pełne metafor. A jeszcze po programie zapraszamy na krótki fragment wypowiedź pastora Pawła Chojeckiego z trasy Idziemy po wolność o okrągłym stole. Także zachęcamy do pozostania jeszcze z nami kilka minut. A ja dziękuję Tobie bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie, za uwagę.
Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia o 17:00.
Siedzimy przy okrągłym stole obok Centrum Solidarności, Europejskie Centrum Solidarności. Z tyłu pamiątka tych, którzy walczyli o naszą wolność w czasach komunizmu. Ale chciałem Wam zadać jedno pytanie. Czy to nie jest tylko na pokaz? Mamy w Polsce dwie główne siły polityczne, które wywodzą się z dziedzictwa Solidarności. To jest oczywiście Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Obie te siły mówią o Polsce, o Solidarności, o dziedzictwie Solidarności. Oczywiście mówią o wolności i tak dalej, i tak dalej. Tu powstało właśnie ta instalacja, mebel, nie wiem jak to nazwać, która ma symbolizować zgodę wśród Polaków, żebyśmy ze sobą rozmawiali. Ale zobaczcie, główne siły polityczne przedstawione w jednym z filmów jako dwa ule, one żywią się tym, by nas napuszczać na siebie, by nas skłócać, by polaryzować, by jeszcze większe emocje, by już nawet nie przy tym okrągłym stole symbolizującym nasz naród, ale nawet w rodzinie, przy świętach czy teraz wakacyjnych wyjazdach, żebyśmy nie mogli spokojnie jako rodzina, jako Polacy siąść, porozmawiać, zjeść, tylko od razu jest wojna o poglądy polityczne. Myślę, że Polacy dojrzeli do tego, żeby już nie dać się na siebie napuszczać. Musimy zacząć odnajdywać to, co nas łączy. Że łączy nas historia, łączy nas miejsce na ziemi, łączy nas język, łączą nas umiłowanie tych wspólnych wartości, jakim jest właśnie wolność, tolerancja. Oczywiście tęsknimy też za dobrobytem. Ważne jest, by politycy, by prezydent, to jest moja kolejna obietnica, dawali wzór tego, by rzeczywiście każdy w Polsce miał swoje miejsce. Każdy z nas ma coś na sumieniu w tym obszarze. Ja też. Ale nie patrzmy w przeszłość, tylko patrzmy w przyszłość. Spróbujmy zacząć budować rzeczywiście okrągły stół, żeby Polska była miejscem dla każdego, niezależnie od tego, jakie ma poglądy religijne, jakie ma poglądy polityczne i tak dalej, i tak dalej. Tak jak było właśnie kiedyś, w Złotym Wieku, w Wielkiej Rzeczpospolitej wolnych Polaków. Dzisiaj mamy rządy, które bazują na nienawiści dwóch plemion. Zbudujmy z Polaków jedno plemię.